Słyszeliśmy tę historię setki razy. Wielki wybuch, potem ciemność, a następnie powoli, przez setki milionów lat, grawitacja zaczyna zbierać materię w pierwsze, małe, chaotyczne skupiska. Te skupiska łączą się w większe i dopiero po długim czasie powstają majestatyczne galaktyki, jakie znamy dzisiaj. To nasz standardowy model kosmologiczny. Fundament, na którym budujemy nasze zrozumienie wszechświata. Wszystko do siebie pasuje, a przynajmniej pasowało, dopóki nie spojrzeliśmy głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Od pewnego momentu, dzięki nowym obserwacjom, ten model zaczyna pękać. Teleskop Jamesa Webba spojrzał w otchłań na zaledwie 300 milionów lat po Wielkim Wybuchu i zobaczył tam coś, co wydawało się absolutnie niemożliwe. Zobaczył obiekt tak jasny i tak masywny i tak dojrzały, że według praw fizyki, którymi się posługujemy, nie miał prawa istnieć. Czy to możliwe, że w ogóle nie patrzymy na galaktykę? Czy to możliwe, że patrzymy na potwora zasilanego nie fuzją jądrową, a samą ciemną materią? Dziś rozbierzemy to na czynniki pierwsze, bo odpowiedzi mogą zmienić wiele na temat tego, co wiemy o początkach czasu. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Dzisiaj, moi drodzy, w spartańskich warunkach, bo jeszcze przenosimy swoje studio, więc wybaczcie, ale lecimy z głównym tematem. O co właściwie chodzi? Czym jest wspomniany dziwny twór? Mowa o obiekcie skatalogowanym jako JDES-GS-Z14-0. Teleskop Jamesa Webba dzięki swoim instrumentom NIRCam i NIRSpec potwierdził, że patrzymy na obiekt z przesunięciem ku czerwieni wynoszącym 14,32, a to oznacza, że widzimy go takim, jaki był zaledwie 300 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Dla kontekstu, wcześniej rekordzistą był obiekt Z14, starszy o marne 10 milionów lat, ale to JDES-GS-Z14-0 jest prawdziwym problemem. Dlaczego? Bo jest za duży, jest za jasny. Według obowiązującego modelu Lambda-CDM galaktyki w tamtym okresie, czyli w tak zwanym kosmicznym świcie, powinny być małe, słabe i dopiero raczkujące w procesie formowania gwiazd. Tymczasem ten obiekt wygląda na dojrzały, jakby formował gwiazdy szybciej i wydajniej niż jakikolwiek model na to pozwala. Zanim przejdziemy do tego, czym ten obiekt może być, musimy zatrzymać się przy kluczowym pojęciu, bez którego nie zrozumiemy skali tego odkrycia. Chodzi o przesunięcie ku czerwieni, czyli tak zwany redshift. Kiedy patrzymy w niebo, patrzymy w przeszłość, no to oczywiście wiecie, ale światło podróżujące przez miliardy lat nie dociera do nas w takiej samej formie, w jakiej zostało wyemitowane. Przestrzeń kosmiczna nie jest statyczna. Nieustannie się rozszerza. Wyobraź sobie, że rysujesz falę na gumowej taśmie, a potem tę taśmę rozciągasz. Fala staje się dłuższa, bardziej płaska i dokładnie to dzieje się ze światłem. Fotony emitowane przez pierwsze gwiazdy jako światło widzialne albo ultrafioletowe, podróżując przez rozdymający się wszechświat, zostały rozciągnięte do zakresu podczerwonego. I tu leży geniusz Webba. Nasze oczy, a nawet teleskop Hubble'a, nie widzą tej podczerwieni. Kosmiczny pył i ekspansja Wszechświata ukrywały przed nami te pierwotne obiekty przez stulecia. Webb ze swoimi detektorami podczerwieni po prostu zdejmuje tę zasłonę. Ale to, co znalazł, czyli to wysokie przesunięcie ku czerwieni o wartości ponad 14, oznacza, że patrzymy na sam kraniec obserwowalnego Wszechświata i to, co tam widzimy, przeczy logice. Skoro więc istnienie tak wielkiej galaktyki w tak wczesnym etapie ewolucji Wszechświata łamie nasze modele, to naukowcy muszą szukać alternatywnych wyjaśnień. I tu dochodzi koncepcja, która brzmi jak science fiction, ale jest całkowicie poważną hipotezą naukową, zaproponowaną po raz pierwszy w 2007 roku przez Catherine Freeze, Paolo Gondolo i Douglasa Spoliara. Co jeśli JDES-GS-Z14-0 wcale nie jest galaktyką pełną gwiazd? Co jeśli jest jedną gigantyczną gwiazdą? Mówimy tu o tak zwanych ciemnych gwiazdach. To hipotetyczne obiekty, które mogły istnieć w bardzo wczesnym wszechświecie. I tu uwaga, bo nazwa może być myląca. Ciemne gwiazdy oczywiście wcale nie są ciemne. Mogą być miliony razy jaśniejsze od Słońca. Kluczem jest ich zasilanie. Nasze Słońce i wszystkie gwiazdy, jakie widzimy na niebie, świecą dzięki fuzji jądrowej, złączeniu atomów wodoru w hel. Ale ciemne gwiazdy miałyby być zasilane czymś zupełnie innym, anihilacją ciemnej materii. Żeby to zrozumieć, musimy pochylić się nad samą ciemną materią, jednym z najbardziej nieuchwytnych składników wszechświata. Wiemy, że istnieje, albo przynajmniej coś, co działa tak jak to, no bo widzimy jej grawitacyjny wpływ na galaktyki. Gdyby jej nie było, galaktyki rozpadłyby się jak karuzele kręcące się zbyt szybko. No ale nie widzimy jej. Nie dotykamy. Nie oddziałuje ona elektromagnetycznie z naszą materią. Jednak w gęstym, wczesnym wszechświecie cząstki ciemnej materii mogły być na tyle blisko siebie, że zderzały się ze sobą i ulegały anihilacji, zamieniając masę w czystą energię. I teraz wyobraźcie sobie obiekt o masie milionów Słońc. Gigantyczna chmura wodoru i helu, która w normalnych warunkach zapadłaby się, tworząc gromadę gwiazd. Ale jeśli w środku jest wystarczająco dużo ciemnej materii, to proces anihilacji generuje ciepło, które powstrzymuje ten grawitacyjny kolaps. Taka gwiazda nie jest gęsta i gorąca w punktowym sensie, jak nasze Słońce. Jest napuchnięta, chłodna powierzchniowo, ale gigantyczna. Taka ciemna gwiazda mogłaby mieć średnicę całego naszego Układu Słonecznego i świecić tak jasno jak cała mała galaktyka. To by tłumaczyło, dlaczego Webb widzi pojedynczy jasny punkt tam, gdzie nie powinno być jeszcze wielkich galaktyk. W tym przypadku nie byłoby to miasto czy wyspa gwiazd, ale jeden gigantyczny, pierwotny potwór. Jeśli ta hipoteza się potwierdzi, Webb nie tylko odkrył najstarsze obiekty, ale też dał nam pierwszy namacalny dowód na naturę ciemnej materii. Połączyłby astrofizykę obserwacyjną z fizyką cząstek w sposób, o jakim marzyliśmy od dekad. Ale teleskop Jamesa Webba to nie tylko maszyna do patrzenia w przeszłość. Jego złote oko rewolucjonizuje też to, jak widzimy nasze najbliższe otoczenie i procesy, które tworzą światy takie jak nasz. Wróćmy na chwilę z krawędzi czasu do naszego Układu Słonecznego, bo tu też dzieją się rzeczy niesamowite. Spójrzmy chociażby na Neptuna. Wszyscy kojarzymy go jako błękitną planetę, ale w obiektywie Webba Neptun wygląda zupełnie inaczej. Jest mroczny, a wręcz upiorny. Dlaczego? Metan w jego atmosferze pochłania prawie całe promieniowanie podczerwone, więc planeta nie odbija światła do teleskopu. Ale dzięki temu, że tarcza planety jest ciemna, to Webb mógł uchwycić coś, co zazwyczaj ginie w blasku niesamowicie wyraźnie. Pyłowe pierścienie i słabe księżyce. To najdokładniejsze obrazy pierścieni Neptuna, jakie mamy od dekad. A to nie wszystko. A w 2025 roku Webb skierował swoje zwierciadła na kometę 3i Atlas i to, co tam znalazł, to prawdziwa chemiczna bomba, bo okazało się, że ta kometa jest napakowana dwutlenkiem węgla i wodą w proporcjach, jakich nie widzieliśmy nigdzie indziej. Jest to dowód na to, że powstała w bardzo specyficznym regionie dysku protoplanetarnego, gdzie temperatura pozwalała na zamarzanie CO2. A co to oznacza dla nas? Jest to potwierdzenie, że cegiełki życia, takie jak woda i węgiel, są powszechne w całej galaktyce. Wychodzi na to, że procesy, które stworzyły Ziemię, nie są unikalne, a uniwersalne. Idźmy krok dalej. Poza nasz Układ Słoneczny, Webb zajrzał do naszych sąsiadów, Układu Alpha Centauri. Przez lata podejrzewaliśmy, że wokół tych gwiazd mogą krążyć planety, ale blask gwiazd, zwłaszcza w Układzie Podwójnym, oślepiał nasze teleskopy. Webb poradził sobie z tym dzięki koronografii. Koronograf to w skrócie kosmiczna przysłona. Działa to trochę tak, jak kiedy jedziecie samochodem pod słońce i opuszczacie daszek przeciwsłoneczny, żeby widzieć drogę. Instrument Miri na pokładzie Webba fizycznie blokuje światło gwiazdy, pozwalając dostrzec to, co czai się w jej cieniu. Tu oczywiście wchodzą w grę efekty optyki kwantowej, a nie po prostu zwykły daszek, no ale z grubsza efekt jest taki sam. No i cały temat udał się. Mamy kandydata na egzoplanetę w układzie Alpha Centauri A. Gazowy gigant wielkości Saturna, krążący w strefie zamieszkiwalnej. Sam w sobie życia raczej oczywiście nie podtrzyma, ale jego obecność sugeruje, że mogą tam być też mniejsze, skaliste światy i ich księżyce. Ale żeby powstały planety, najpierw muszą narodzić się gwiazdy. I tu Webb również zmienia zasady gry, zaglądając tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko ciemne plamy. Spójrzmy na region Sharpless 2284, oddalony o 15 tysięcy lat świetlnych od nas. Webb namierzył tam protogwiazdę o masie 10 Słońc, która właśnie się rodzi. Ale nie jest to spokojny proces, tylko prawdziwa kosmiczna demolka. Ta młoda gwiazda wystrzeliwuje w przestrzeń potężne jety gazu, tworząc strukturę znaną jako obiekt Herbig-Haro. To wąskie strumienie materii pędzące z prędkością setek kilometrów na sekundę, które zderzają się z otaczającym gazem i pyłem, tworząc jasne fale uderzeniowe. W tym przypadku te jety mają długość aż 8 lat świetlnych. Działają jak pług śnieżny, rozpychając materię i oczyszczając przestrzeń wokół nowo powstającej gwiazdy. Co ciekawe, dzieje się to w regionie o bardzo niskiej zawartości metali, co przypomina warunki z wczesnego wszechświata. Znów mamy pomost między tym, co teraz, a tym, co było na początku. Warto tu wyjaśnić mechanizm, który za tym stoi – dysk akrecyjny. Kiedy chmura gazu zapada się, by stworzyć gwiazdę, zaczyna wirować. Materia nie spada bezpośrednio na gwiazdę, ale tworzy wokół niej płaski, wirujący dysk. Część materii opada na gwiazdę, zwiększając jej masę, ale część jest wyrzucana wzdłuż biegunów magnetycznych, tworząc właśnie te spektakularne jety. To ten sam mechanizm, który obserwujemy przy czarnych dziurach, tylko w mniejszej gwiezdnej skali. Webb pokazał nam też, że proces formowania planet zaczyna się błyskawicznie. W układzie CTHB, oddalonym o 625 lat świetlnych, zaobserwowano nie tylko dysk wokół gwiazdy, ale mniejszy dysk wokół samej egzoplanety. Jest to tak zwany dysk okołoplanetarny, miejsce, gdzie rodzą się księżyce. I co niesamowite, ten dysk jest bogaty w węgiel i skomplikowane związki organiczne, podczas gdy dysk samej gwiazdy jest ich pozbawiony. A to sugeruje, że księżyce mogą mieć zupełnie inną historię chemiczną niż ich macierzyste planety. Co więc warto zapamiętać z tego odcinka? Teleskop Jamesa Webba w zaledwie kilka lat zburzył nasz spokój. Pokazał nam galaktyki, które są za duże na swoje czasy, sugerując istnienie egzotycznych, ciemnych gwiazd. Pokazał nam chemię komet i narodziny księżyców w detalach, jakich nam się wcześniej nie śniło. Każde zdjęcie i każde widmo to nie tylko ładny obrazek na tapetę komputera oczywiście, tylko twarde dane, które zmuszają nas do przepisywania przynajmniej części rozdziałów w podręcznikach. Wszechświat okazał się dziwniejszy, bogatszy i bardziej tajemniczy niż zakładaliśmy, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że Webb ma paliwo na jeszcze 20 lat pracy. Jeśli już teraz na starcie wywraca stolik z naszymi teoriami, no to co zobaczymy za dekadę? Jedno jest pewne. Będziemy musieli być gotowi na to, że wiele z tego, co uważamy za pewnik, okaże się nie pewnikiem, a tylko wierzchołkiem góry lodowej. I to wszystko w dzisiejszym Astroshorcie. Dajcie znać w komentarzach, czy przemawia do Was teoria ciemnych gwiazd, czy też może wolicie klasyczne wyjaśnienia. A my widzimy się w kolejnych Astroshortach. Miejmy nadzieję, że już w odpowiednim anturażu. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!